Tymczasem teraz moim i Państwa gościem jest pani Barbara Schabowska-Maszenda, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Koronawirus sparaliżował już cały świat. Polska, jak i wiele innych krajów, zamknęły swoje granice. A zatem jak Instytut Adama Mickiewicza realizuje swoją misję, czyli prezentowanie, tutaj cytuję ze strony, prezentowanie polskiej kultury i dziedzictwa w środowisku międzynarodowym, budowanie na świecie powszechnego uznania i szacunku dla jakości i oryginalności polskiej kultury, jej twórców oraz instytucji?
Jak sobie państwo i pan na pewno wyobrażają, to jest bardzo trudne. Także dlatego, że nie wiemy, kiedy będziemy mogli wrócić do prezentowania, promowania tej polskiej kultury za granicą w sposób tradycyjny, w galeriach, muzeach, salach koncertowych, teatrach czy w przestrzeni kinowej. Jesteśmy w bardzo bliskim, bieżącym kontakcie z naszymi partnerami. Ta rzeczywistość się w zasadzie codziennie zmienia. Żyjemy w zmianie. Na przykład dzisiaj, 24 kwietnia, w części showcase'owej targów Jazz Ahead w Bremie, to jest jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie, miał wystąpić jedyny polski zespół, Kasia Pietrzko Trio. Ten koncert miał się odbyć podczas modułu European Jazz Meeting. To wydarzenie, targi w Bremie, wielkie targi jazzowe, na których w ubiegłym roku byliśmy gościem honorowym, zostało przeniesione na przyszły rok. My współpracujemy od 2013 roku z Messe Bremen. Mam nadzieję, że w tym przyszłym roku i Kasia Pietrzko Trio, czy inni polscy artyści będą mogli wystąpić, ale faktycznie takich sytuacji w tej chwili właściwie wyłącznie z takimi się spotykamy. Biennale, festiwale bądź są odwoływane, bądź są przenoszone. Oczywiście pytanie, co będzie działo się na jesieni, czy to będzie bardzo kulturalna jesień, czy koronawirus jednak wróci, czy ten niepokój społeczny lub nasze zachowania, nasze odbiorców kultury, uczestników kultury raczej będą skłaniały nas do tego, by pozostać w domu, a nie uczestniczyć w imprezach masowych. Zobaczymy. Myślimy też o tym, że promujemy polską kulturę za granicą i w to wpisana jest pewna polityczność. Instytut Adama Mickiewicza prowadzi też, jest narzędziem polityki kulturalnej, dyplomacji kulturalnej za granicą, więc przeniesienie tego wszystkiego do internetu nie jest realizacją misji naszego instytutu. Część projektów oczywiście możemy przenieść w tą przestrzeń wirtualną, ale te relacje, które staramy się budować, które pozycjonują polską kulturę i polskie państwo za granicą, one się raczej opierają na osobistym kontakcie i na dość tradycyjnych formach uczestnictwa w kulturze. Ja jestem też przekonana, że internet nas nie zbawi. Prędzej wydarzy się to w kulturze. I jeśli nie możemy wspólnie jej przeżywać i doświadczać w zbiorowiskach mniejszych czy większych, to faktycznie Bogu dzięki jest kultura cyfrowa, ale na niej się promocja polskiej kultury na pewno nie kończy.
Z tą opinią, że kultura w internecie nas na pewno nie zbawi, ja osobiście też się pod tym podpisuję. Niemniej jednak chciałbym nawiązać właśnie do tego tematu integracji kultury ze sferą wirtualną, ponieważ właśnie obecnie wszelka działalność instytucji kultury na świecie jest do tej sfery wirtualnej adaptowana, tak aby użytkownicy mogli korzystać z zasobów teatrów, muzeów czy rozmaitych artystów i tak dalej, nie wychodząc z domu. Także jakie działania podjął Instytut Adama Mickiewicza, żeby w tej sferze internetowej zaistnieć, poza portalem culture.pl, o którym mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy.
Właściwie już możemy zacząć od culture.pl, bo rzeczywiście to jest taka stała nasza forma obecności w internecie. Bardzo dobra platforma, której zasięg jest mierzony liczbą użytkowników, to jest ponad 7 milionów, z czego 4 miliony aktywnych użytkowników to są nasi czytelnicy za granicą. I muszę powiedzieć, że to tutaj mamy akurat, możemy mówić o pozytywnym trendzie, który jest spowodowany koronawirusem. Od czasu wprowadzenia blokady, obostrzeń w naszym kraju, liczba tych użytkowników w naszym kraju wzrosła prawie dwukrotnie. To jest dobra informacja, natomiast liczba użytkowników zagranicznych wzrosła o 40%. To rzeczywiście powoduje, że ten ruch na naszej stronie, widzimy, jest znacznie większy. w czasie pandemii ludzie muszą zostać w domu, my też ich przekierowujemy przez wszystkie nasze kanały komunikacji, także na tą stronę. Mamy wydania tematyczne, tutaj się nic nie zmieniło, ale też Instytut Adama Mickiewicza od dłuższego czasu produkował takie przewodniki multimedialne czy podcasty. Mamy dobry design guide, który promowaliśmy na naszych stronach i już za chwilę, w czerwcu, będziemy opowiadali o kolejnym narzędziu. To jest fashion guide, taki, można powiedzieć, taka strona, która zbiera informacje o polskiej kulturze materialnej związanej z historią mody. Rozpoczniemy promocję tego fashion guide'a właśnie w czerwcu. Będziemy głównie promowali go za granicą, ale oczywiście polscy użytkownicy czy naszego portalu, czy osoby, które odwiedzają naszą stronę, będą mogły też z niej skorzystać. To będzie taka przekrojowa i bardzo przystępna opowieść o fenomenie polskiej mody w XX i XXI wieku. Pokażemy tam najbardziej wyraziste zjawiska związane z historią naszego kraju oraz mody. Ta prezentacja uwzględnia najważniejsze polskie osobowości związane z modą, takie, które działały za granicą. Myślę tutaj na przykład o Helenie Rubinstein czy o Barbarze Hulenickiej. No a celem jest właśnie upowszechnienie wiedzy o historii polskiej mody i polskiej kulturze materialnej. Tam są takie rozdziały do it yourself. Można w domu, wzorując się na polskich projektach, zrobić coś samemu. Myślę, że to jest taki czas, w którym trafiamy w punkt i w taką możliwość. Skoro zostaliśmy w domu, to rzeczywiście taki przewodnik może się przydać.
Nie wspominając o tym, że chyba właśnie polska moda za granicą teraz zyskuje duży posłuch i to chyba jest pierwszy projekt taki, który tę polską modę jeszcze promuje, dając pewien kontekst historyczny.
Zdecydowanie, zdecydowanie. Młodzi polscy projektanci to są osoby, które są bardzo cenione na całym świecie. Ja tylko chcę zwrócić uwagę na to, że akurat ta część polskiej mody, ona jest już bardzo komercyjna i w promocję jej Instytut Adama Mickiewicza angażuje się, powiedziałabym tak, dosyć delikatnie. Jesteśmy na takich targach, na przykład Neonit w Berlinie, gdzie prezentujemy młodych polskich projektantów, faktycznie takich, którzy angażują nowe technologie w projektowanie mody. Aczkolwiek ten przewodnik, który został sfinansowany z programu Niepodległa, on się koncentruje na tych nazwiskach historycznych, ale tak, ma pan rację, pokazując jakby kontekst dla współczesnych polskich twórców. Także premiera tego fashion guide'u już w czerwcu. W tej chwili też pracujemy w Instytucie Adama Mickiewicza i ogłosimy tuż po dniach majowych, to już wszemi wobec, nad programem wirtualnych rezydencji Art House. To będzie program skierowany do polskich artystów, którzy tworzą w obszarze sztuk wizualnych, sztuk wideo, sound artu, VR-u, mediów interaktywnych. Chcielibyśmy zorganizować w 10 prestiżowych zagranicznych ośrodkach wirtualne rezydencje. Przez 2 miesiące polski artysta, tę grupę wybierzemy na podstawie Open Calla, ogłosimy program, do którego można się zgłaszać. Artyści otrzymają 2-miesięczne stypendia oraz będą w tym czasie współpracowali bardzo ściśle z mentorem, dyrektorem festiwalu lub kuratorem tego festiwalu czy innego zagranicznego ośrodka. Prace, które w tym czasie powstaną, nawet jeśli one nie będą kompletne, bo w 2 miesiące pewnie nie wszystko da się zrobić, chociaż są takie koncepty wirtualne, które można przeprowadzić w 2 miesiące. Te prace będziemy później pokazywali na naszej konferencji Digital Cultures, która w tym roku będzie rzeczywiście Digital Cultures, bo zorganizujemy ją całkowicie online. Ale będzie towarzyszyła tym spotkaniom, wykładom, konferencjom, jak zawsze prezentacjom, wirtualna galeria sztuki.
Czyli materiały są, bogactwo kultury jest na portalu culture.pl, w przyszłych planowanych projektach Instytutu Adama Mickiewicza. Rozmawiam z Barbarą Schabowską-Maszendą, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza właśnie wspomnianego. No ale jak do tych bogactw teraz skusić właśnie ludzi z zagranicy? Wspomniała pani, że wzrost ruchu na stronie użytkowników z zagranicy to plus 40%. No natomiast skoro wszędzie widzimy ten transfer do sfery wirtualnej, to jak skusić i zaktywizować tych odbiorców z Francji na przykład, albo z Ekwadoru, do korzystania z zasobów polskiej kultury właśnie na przykład prezentowanych na państwa portalu? Jak staracie się państwo tych ludzi skusić, zaktywizować swoimi działaniami? Czy można zdradzić taką kuchnię?
My jesteśmy, tak jak mówiłam, w dobrych relacjach i w stałym kontakcie z naszymi partnerami. Oni mają też swoje kanały komunikacji. No w tej chwili widzimy, co się dzieje z tygodnikami papierowymi czy z prasą papierową. Prawie wszystko przenosi się do internetu. A to są grupy użytkowników, właściwie dobrze zbadana publiczność z określonymi potrzebami, nawet jeśli my ich nie znamy, ale to znamy profil naszych partnerów. I bazując na tych relacjach, one są właściwie sercem działalności naszej instytucji. Te relacje i kontakty, które mamy, pozwalają nam dobrze docierać do odpowiedniej publiczności, móc odpowiadać na ich potrzeby i tam też w odpowiednich obszarach promować polską kulturę. Więc takie kontakty z naszymi partnerami są dla nas bardzo cenne, bo to nie są tylko newslettery, to są też media społecznościowe, to są nasze kontakty z nimi codzienne. Menedżerowie, pracownicy Instytutu, otrzymujemy te kontakty cały czas, mimo tego, że wszyscy zostaliśmy w domu i w taki sposób też komunikujemy się. Widzimy bardzo duże zainteresowanie też tych festiwali i innych ośrodków, z którymi współpracowaliśmy za granicą. One same się do nas w tej chwili zwracają z takim pytaniem, czy są jakieś projekty, które my mamy dostępne online, które oni mogliby na przykład wykorzystać u siebie, ponieważ ktoś organizuje na przykład tydzień designu w internecie. To są bardzo pozytywne sytuacje. Muszę przyznać, że one nawet w tej chwili są częstsze niż wcześniej i mnie to cieszy. Jest jeszcze jedna rzecz, którą w ostatnich dniach ogłosiliśmy już, o której jeszcze pan redaktor nie zapytał, ale ja pozwolę sobie sama o niej opowiedzieć.
Bardzo proszę.
Ale to jest działalność rzeczywiście całkowicie w pewnym sensie stacjonarna. Tak? Zachęcamy, żeby osoby związane ze sztuką, artyści zostali w domach również, ale zostając w domu można też komponować. Ogłosiliśmy konkurs kompozytorski, The Science of Fiction, który w pewnym sensie zapowiada przyszły rok. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie rokiem Lema, w stulecie urodzin tego wielkiego pisarza, zasługuje na, myślę, specjalne obchody, a dla nas w Instytucie Adama Mickiewicza to jest dobry moment, żeby porozmawiać o przyszłości, o wizjach przyszłości, o tym, w jaki sposób kultura wpisuje się w projektowanie przyszłości. I ten konkurs The Science of Fiction to jest zapowiedź dużej współpracy z Klang Forum Wien. Razem z tym wiedeńskim zespołem ogłosiliśmy konkurs, który składa się, powiedzmy, z dwóch etapów. W tej chwili prosimy młodych polskich kompozytorów do 40 roku życia o nadsyłanie koncepcji kompozycji, które ocenimy i wybierzemy do 1 lipca. Bardzo prestiżowy jest skład jurorski. Te prace będzie oceniała Agata Zubel, Georg Friedrich Haas i sam szef Klang Forum Peter Kainrad. Wybierzemy dwie koncepcje utworu, który później oba te utwory zamówimy u młodych polskich kompozytorów i one będą wykonane. Tutaj jeszcze nie mamy tego potwierdzone na 100%, ale albo w Wiedniu, albo w innym dużym europejskim mieście zrobimy specjalny festiwal muzyki inspirowanej Lemem. Chcemy, żeby te utwory odpowiadały na pewne wątki związane z twórczością Lema, które sobie tak nazwaliśmy: rzeczywistość wirtualna, pozaludzka inteligencja, czy być astronautą w XXI wieku. Oczywiście te utwory w dosyć swobodny sposób mogą na to odpowiadać, ale zdaje mi się, że to powiązanie Lema, twórczości Lema, bardzo nowatorskich myśli i konceptów z zespołem Klang Forum Wien, który w przestrzeni muzyki współczesnej w pewnym sensie reprezentuje analogiczne podejście do przyszłości, to jest bardzo silny związek. Liczę na to, że to będą dobre, ciekawe kompozycje. Myślę, że to jest świetna promocja polskich twórców za granicą, dlatego że rozmawiamy też już o tym, żeby te utwory w wykonaniu Klang Forum Wien były prezentowane na innych festiwalach, co jest bardzo możliwe, bo ten zespół to jest jeden z najlepszych w tej chwili zespołów na świecie prezentujących muzykę współczesną. A drugą nogą tego konkursu jest kompozycja, którą my wspólnie z Klang Forum Wien zamówiliśmy u Cezarego Duchnowskiego. To będzie duży utwór, 30-45-minutowy, który też będzie zapowiadał rok Lema i on zostanie wykonany na początku, chyba na wiosnę przyszłego roku. Ten konkurs też łączy się z rezydencjami, to jest też stała metoda naszej pracy. Mam nadzieję, że w drugiej połowie tego roku będzie można te warsztaty, rezydencje zorganizować i tak jak w grudniu liczymy na to, że Cezary Duchnowski będzie mógł pojechać do Wiednia i nagrać pewne elementy, które posłużą mu do wkomponowania w utwór. Tak ci młodzi polscy kompozytorzy może już na wiosnę będą mogli także odwiedzić Wiedeń i pracować nad swoimi kompozycjami.
Natomiast to wszystko w przyszłości, tak jak pani mówi, a ja już teraz chciałbym na marginesie dodać, bo mówimy właściwie o dyplomacji kulturalnej i szerzeniu tej polskiej kultury za granicą, a że Radia Wnet słucha wielu Polaków właśnie mieszkających za granicą, to może to jest dobry moment, żeby zachęcić do korzystania także z publikacji Instytutu Adama Mickiewicza, które w świetny sposób, a miałem ich okazję kilka przejrzeć i jest to moja osobista opinia, w świetny sposób tłumaczą w języku angielskim na przykład różne elementy właśnie naszej kultury, czy sposobu bycia Polaków na ten kod kulturalny języka angielskiego, czy właśnie innych miejsc. I to może być dobry sposób do zintegrowania na przykład swoich sąsiadów, czy przyjaciół w obcym kraju właśnie z tą kulturą polską, przedstawienia im czegoś. Może jakieś przykłady?
Bardzo mi miło słyszeć. Jestem ciekawa, co panu się najbardziej podobało.
Teraz nie pamiętam dokładnie, jak ten tytuł brzmiał, bo jest, ale 100 lat historii polskich ilustracji w książkach dla dzieci na przykład.
A, świetnie,
piękny,
tak.
Piękny album.
Ja absolutnie nie mam teraz intencji pana odpytywać, tylko jestem ciekawa właśnie, co panu wpadło w oko. Tak, Captains of Polish Illustrations to jest dokładnie to, o czym pan mówi. Żałuję, że nie będziemy mogli pokazać tej publikacji wraz z wystawą na targach książki w Pradze, które zostały odwołane. Prezentowaliśmy już te publikacje we Frankfurcie. To jest rzeczywiście świetna książka, która ukazała się jeszcze w zeszłym roku. My ją też promujemy w tym roku. Ale ja też polecam państwu Quirks, Elephants and Pierogi. To jest książka, która zebrała kilka nagród tutaj w Polsce. Była też bardzo doceniona za granicą. Ona opowiada o 100 polskich słowach, takich jak chrząszcz, pies, grzegżółka, czas, o bardzo różnych, że się katalog 100 słów, do których dopisana jest krótka historyjka, bardzo ładna grafika. To jest publikacja w języku angielskim. Myślę, że ona bardzo dużo o nas mówi.
Tak, i to, co często widać w tych publikacjach, na co ja zwróciłem uwagę, to, z czym jeszcze, myślę, Polacy się oswajają, czyli bardzo, bardzo duży nacisk na ten element prezencji graficznej, składu całych tych projektów. Jak duży jest, to jest pytanie dla mnie ciekawe, jak duży jest skład grafików Instytutu Adama Mickiewicza, którzy współpracują nad tymi projektami?
My tutaj w Instytucie Adama Mickiewicza nie mamy osoby na stałe, która, a może tak, współpracujemy z grafikami w taki sposób doraźny. Mamy oczywiście graficzkę, która pracuje w naszym Wydziale Komunikacji i pomaga nam na bieżąco przygotowywać pewne materiały. Natomiast jeśli chodzi o książki, publikacje wydawnictwa, to najczęściej zamawiamy tego typu usługi, nie mamy swojego wydawnictwa. Nie to też jest celem istnienia naszego instytutu, żebyśmy wydawali książki za granicą, ale faktycznie pewne specjalne projekty, które mają ten bardzo mocny komponent artystyczny, wówczas sięgamy po grafików. To jest od, myślę, kilkunastu do na pewno ponad 20 osób rocznie, które tutaj na Mokotowskiej z nami współpracują, to na pewno.
To jest potężne przedsięwzięcie. Moim i państwa gościem jest dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, pani Barbara Schabowska-Maszenda. I już tak na koniec pozwolę sobie zadać takie nieco bardziej może osobiste pytanie. Co ciekawego widziała, czy czytała, a może słuchała pani w ostatnim czasie? Co mogłaby pani polecić naszym słuchaczom zamkniętym teraz na kwarantannie, izolującym się zgodnie z zaleceniami rządu?
Muszę przyznać, że to jest pytanie, którego się nie spodziewałam. A czytam w tej chwili Carskie sieroty Wołkowa.
O.
I to jest książka, którą na pewno bardzo polecam. W ogóle to jest pisarz, po którego się znałam ostatnio. Polecili mi go znajomi. Nie czytałam wcześniej. Wydawało mi się też, że kryminały tego typu to nie jest my cup of tea. A muszę przyznać, że lektura tej książki akurat teraz sprawia mi jakąś dużą przyjemność. Być może w normalnych warunkach uznałabym, że kryminały to coś, na co nie mam czasu. W tej chwili tego czasu mam trochę więcej.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja z tego miejsca zachęcam naszych słuchaczy do odwiedzenia strony culture.pl albo iam.pl, gdzie można znaleźć wszelkie informacje na temat tego, jak nasza kultura wspaniale zalewa cały świat. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem była pani Barbara Schabowska-Maszenda, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia.
Wzajemnie.